Facet na luzie.
Ach, taka piękna niedziela. No ja wiem, że trochę zimno, tak, gdzieś zawiewa od morza, ale to słoneczko zawsze nastraja optymistycznie. Bądźmy optymistyczni, tym bardziej, że na stadionie w Gdańsku Lechia strzeliła drugą bramkę Koronie i tylko 45 minut dzieli ją od, no, prawie utrzymania się w ekstraklasie. My w studiu także w doskonałych nastrojach, tym bardziej, że dzisiaj razem ze mną niezwykły gość, szanowni państwo, bo rozpoczynamy audycję Facet na luzie, w której mówimy o pasjach, życiu, pracy, rodzinie, o jednym słowem, o wszystkim tym, co kręci prawdziwych facetów. No to wobec tego przedstawmy trochę naszego gościa. Znak zodiaku?
Lew.
Hobby?
Myślę, że przede wszystkim muzyka.
Muzyka. Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem?
No, mogłem zostać masażystą, ale po przyjęciu do szkoły wyrzucono mnie z niej, więc bardzo dziękuję komisji egzaminacyjnej.
Z czego jestem dumny?
Chyba najbardziej dumny jestem z rodziny i z moich ukochanych dzieci.
Ile ich jest?
Dwójka.
Dwójeczka. Czego się tak troszeczkę wstydzę?
Zupełnie szczerze i niezmiennie ciągle jednak wstydzę się trochę siebie i to są takie deficyty, które już mam, ale na szczęście jestem ich świadomy.
Ideał kobiety?
No to jest chyba najtrudniejsze pytanie. Powiedziałbym, że raczej filigranowa osoba, nie mam takiej konkretnej, nigdy to tak się nie działo, filigranowa brunetka. Co prawda, jak mogę nie dostać dzisiaj obiadu, jak wrócę do domu.
Ja rozumiem.
ale tak, to prawda. Fakt, zawsze wolałem brunetki, to na pewno mogę powiedzieć.
To, bo na ogół mężczyźni wolą blondynki, tak przynajmniej mówili kiedyś w filmie, a tutaj się okazuje, że różnie z tym bywa. Zawód wykonywany?
Jestem w tej chwili urzędnikiem państwowym.
Imię i nazwisko?
Dariusz Majorek.
Szanowni państwo, gościem audycji Facet na luzie jest Dariusz Majorek, dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczynamy.
Facet na luzie.
Siłą rzeczy, panie dyrektorze, dziś trochę o niepełnosprawności i o życiu z tym, kiedy młody człowiek, dziecko dowiaduje się, rozumie to, że jest troszeczkę inny niż rówieśnicy.
No, dzisiaj myślę, że mogę powiedzieć to na własnym przykładzie i to będzie najciekawsze chyba dla słuchaczy. To jednak jest podwórko i reakcja rówieśników.
Dokuczają?
Tak, ja takie doświadczenia miałem, ale to było tyle dobre, bo to pamiętam i to jest opowieść gdzieś tam rodzinna, że chociaż jeszcze nie chodziłem, to potrafiłem jakoś, porządnie nie chodziłem, potrafiłem dogonić takiego jednego z drugim i spuścić mu łomot przy kasztanie.
No, chłopak z Łąkowej.
Tak, to prawda i bardzo się cieszę, zresztą chyba mam szczęście do ludzi, których spotykam w życiu, bo odsyłam do opowiadaczy historii. Jest taki artykuł, czy wyjdzie Norman, opowiada właśnie trochę o naszym podwórku. I wówczas, to były lata 70. i jednak autor pisze, że musiał być także na podwórku Darek, który mieszkał na trzecim piętrze i chociaż miał kłopoty z nogami, to musiał z nami grać w piłę.
A jak to się stało? Pan urodził się jako wcześniak.
Tak, jestem wcześniakiem, mam dziecięce porażenie mózgowe z dominacją strony prawej, tak to prawda. Nie chodziłem do piątego roku życia samodzielnie. Tutaj gigantyczną pracę wykonali ortopedzi ze Szpitala Marynarki Wojennej.
To ciągle jest choroba, z którą niewiele można zrobić.
To prawda, natomiast wszystkie te małe osoby, dzieci, które rodzą się teraz, w ostatnich 30 latach, mają już większe szanse, dlatego że kluczem jest szybka rehabilitacja. I funkcjonują i na Pomorzu, i w Gdańsku, i w Polsce ośrodki wczesnej interwencji, gdzie bardzo małe dzieci, wcześniaki, poddawane są rehabilitacji kompleksowej, dużej stymulacji, już jako kilkunastomiesięczne małe osoby. I to przynosi naprawdę radykalne skutki.
W PRL-u tego nie było.
No nie. Ta wiedza była zupełnie, zupełnie inna. Ale co by nie mówić, ja też dostawałem od rehabilitacji muzykantów w kość i dzisiaj nawet jak dziś służbowo jestem i widzę ugul, czyli takie łóżka z kratami do ćwiczeń, to nie mam dobrych wspomnień. To nie było miękkiej gry. Tutaj łzy leciały i ćwiczyć trzeba było.
Ale generalnie był pan zadowolony, bo mówiąc o tej rehabilitacji, mówił pan, że dokonali swego rodzaju cudów.
To prawda, no jednak jestem samodzielny i tak naprawdę teraz mogę mieć raczej już tylko pretensje do siebie, bo to ja się zapuściłem i nie ćwiczę tak dużo, jak powinienem, więc to prawda. Kiedyś mój bardzo sympatyczny i dobry trener Andrzej Semborowski nie zostawił na mnie suchej nitki, jak się spotkaliśmy po latach, ale to cytaty nie nadają się na antenę.
No dobrze, to jak to było na tym podwórku, na tej Łąkowej?
Na podwórku było niesamowicie. Dla młodego chłopaka to podwórko wydawało się gigantyczne. Na tym podwórku do dzisiaj jest kasztan, który zasadził mój tato z moim dziadkiem. Ja pamiętam jednak to, co było specyficzne. Tam się wszyscy znali. To były różne kolorowe osoby, ale wszyscy się wspierali. Czasami spotykali się na święta, oglądali razem w klatce przy jednym telewizorze wydarzenia sportowe czy inne rzeczy. To jednak takie naprawdę żyjące razem podwórko w każdym tego słowa obszarze.
I rodzice się nie bali, nie dmuchali, nie chuchali?
No właśnie to jest, jak już jestem dojrzały życiowo, to jest moje największe pytanie i podziękowanie dla moich rodziców. Skąd była ta mądrość, że postanowili, że pójdę do szkoły masowej i nie ulegli presji, że jednak, a może jednak syna dać do szkoły specjalnej.
Mądrość? Dzisiaj rodzice by chyba oszaleli z niepokoju. Byliby na każdej przerwie gdzieś koło takiego dziecka. Tak jest czy nie jest?
Chyba jest, bo ja sam jeszcze będąc na uczelni wielokrotnie spotykałem się z nauczycielami w różnych szkołach i z przerażeniem widziałem, że chłopakom z dziecięcym porażeniem mózgowym nauczyciele noszą tormistry. To dla mnie było to coś niewiarygodnego, nie do pomyślenia. Ale z drugiej strony o tym, jak zmieniły się czasy, niech pan zobaczy. Ja jestem tym, który na podwórku bawił się jeszcze nożem. A teraz dziecko z nożem na podwórku, to byłaby dość duża afera.
No były noże, kapsle, różne tak tego typu rzeczy.
Także to rzeczywiście się zmieniało. Podwórko to jednak też właśnie takie świetne relacje koleżeńskie, czy właśnie na Dolnym Mieście, czy później tutaj na Strzyży, gdzie jednak w sytuacjach trudnych koledzy stawali za mną murem. To duże atut.
Przestał się pan bać tej swojej niepełnosprawności?
No zawsze byłem trochę taki zadziora i potrafiłem bić się z silniejszymi. Zdarzało się też, że mój świętej pamięci sąsiad musiał mnie bronić przed ojcem jednego z takich chłopaków, któremu wyjaśniłem dość stanowczo, że może by się ze mnie nie nabijał, bo to tak nie fajnie.
No to już teraz wiem, dzięki komu ta Łąkowa kiedyś miała taką sławę.
Nie, w żadnym wypadku. Ale to też warto powiedzieć, bo jednak to już było tu u nas Strzyży, ale mądrość na przykład pani wicedyrektor, o której pamiętam, no stanęła za mną murem, a to ja powinienem dostać naprawdę poważną reprezentację za moje zachowanie.
Ale z tego, co pan mówi, to wynika, że to po prostu pana wzmacniało za każdym razem, że mimo wszystko, tak?
Myślę, że tak i tak chyba jest do dzisiaj. Przede wszystkim to gdzieś tam wrzucenie na głęboką wodę z taką mądrością rodziców, bo no, muszę pamiętać, że na przykład po moim wypadku pogrzeb piłkę po urazie okulistycznym na pierwszym roku studiów tata czytał mi wszystkie podręczniki. Czyli uczyłem się prawa rzymskiego, teorii państwa i prawa i innych rzeczy z kaset de facto.
No tak, a to są takie książki kobyły, tak pamiętam jest, jako tak, prawnik. Bo coś gigantycznego. No dobrze, to już pan tutaj niejako doszedł do tego etapu, 16 lat, aktywny sportowo, taki trochę zawadiaka, Dariusz Majorek, mimo kłopotów z chodzeniem, bawi się w różnego rodzaju sport.
Tak, grający na bramce. No grający na bramce.
To takie poświęcenie nawet, było.
Nie, to był sposób na ćwiczenia, na rehabilitację, taka moja ciągła aktywność na WF-ie. Nawet z taką nieodpowiedzialnością, że z kolegami udałem się do Lechii Gdańsk, że może ja mógłbym trenować. Także tutaj Bobo Kaczmar Marek, bo to chyba on był wtedy trenerem, spojrzał się na mnie i mówi, nie, no spoko, przynieś zaświadczenie lekarskie. Więc załatwił mnie, ale nie powiedział nie.
Tak, tak.
No, na tym polega ta mądrość, nie? Nie powiedział nie. Mówi, no spoko, nie, przynieś się zaświadczenie lekarskie, nie ma sprawy. Więc, no ale tak to się działo.
Ale tam też doszło do kolejnej kontuzji, wypadek na boisku, tak? Coś
tak,
się stało?
Znaczy to już grając, to mówiąc żartem trochę, nie poszedłem do kościoła, poszedłem grać w piłkę, no to mam. Natomiast rzeczywiście dostałem, przepuściłem dość mocny strzał kolegi i piłka uderzyła mnie prosto w skroń, ponieważ byłem 16-latkiem, dorastałem, no to nastąpiło pourazowe odwarstwienie siatkówki.
No, czyli kolejny tak. Kłopot? A nie myślał pan wtedy, po co ja głupek, trzeba było w domu siedzieć, telewizję oglądać?
Nigdy mi to do głowy nie przyszło. Rzeczywiście wtedy już miałem za sobą taki etap, który wszyscy niepełnosprawni od urodzenia mają, czyli etap rozmowy, a dlaczego ja? Wewnętrznej rozmowy, dlaczego ja? I tak dalej, ale to nie. Znaczy, przyszło mi może o tyle, że mogłem jednak pójść grać w innych godzinach. Ale to się już nie zmieni, tak się to potoczyło. No i trzeba funkcjonować.
No ale to dlaczego ja było jednak, prawda?
Oczywiście.
Mocno to męczy człowieka? Jak z tego wyjść?
Teraz już chyba nie. Znaczy, to trzeba się po prostu zaakceptować. Nie widzę innego rozwiązania. Poza tym, jeżeli osoby, które są niepełnosprawne od urodzenia, traktują siebie normalnie, w tym znaczeniu, że no ja już taki jestem. I wbrew pozorom czasami dużo trudniej jest zaakceptować ograniczenia organizmu, jeśli było się pełnosprawnym i nagle to ograniczenie po jakimś urazie, po wypadku czy z wiekiem bardzo mocno następuje. To wbrew pozorom wydaje się trudniejsza sytuacja. Dlaczego? Dlatego, że ja trochę nie mam porównania. Tak? Ja zawsze się tak poruszałem, lepiej lub gorzej i to jest moja norma. A to, że potrafiłem wchodzić na drzewa, co sam się z tego śmieję i dziwię dzisiaj, czy łazić po komórkach i przychodzić cały smole, to już zupełnie inna historia.
Z perspektywy czasu to rzeczywiście polecałby pan dzisiaj rodzicom, żeby dawali dzieciakom niepełnosprawnym tak troszeczkę w kol?
Tak, zawsze to mówię. Mówię i staram się pokazywać też swoim przykładem jednak o takim mądrym wymaganiu. To wszystkie mechanizmy takie nadopiekuńcze, klosz i parasol przynoszą zawsze negatywne skutki.
No, dzisiaj klosz i parasol to jest nawet dla tych pełnosprawnych.
No, zamilknę. Zamilknę.
Facet na luzie.
Depesze w naszej audycji? No oczywiście, bo przecież Dariusz Majorek, dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to osoba, która wychowała się mniej więcej na tej muzyce. Niedługo jedzie na koncert Bruce'a Springsteena. Zgadza się?
Zgadza się, no. Ale to jest ulubiony artysta mojej małżonki.
Ach.
Także to tutaj realizujemy marzenia.
No to bardzo fajnie, bo jeśli tak można powiedzieć, z tego co mi wiadomo, to ta małżonka to też tak trochę dzięki muzyce, tak?
Tak, to prawda.
To jak ja mu pan czarował?
Przez telefon. Poznaliśmy się zupełnie przypadkiem przy okazji uruchomienia Gazety Mówionej w Słupsku. No i potem udało się to dzięki jej szefowi kontynuować, bo udostępnił mi telefon. Dużo rozmawialiśmy.
RODO nie było wtedy.
Poprosiłem, ale, że tak powiem, mogę to powiedzieć.
Tak, dzisiaj już mi tak pan podpadł na początku.
Marzena powiedziała szefowi, co dyrektor zrobił? Potem jak powiedział, że przekazał komórkę. Natomiast, no tak, muzyka chyba dla nas dwójki jest bardzo ważna. To prawda, to prawda. I była takim spoiwem. I na początku, i chyba też cały czas.
Bo pan cały czas był aktywny. Ja już nie wspomnę o tym, że kiedyś chciał pan zamustrować się na statek i wypłynąć w rejs do Ameryki Południowej, tak? I na szczęście się nie udało, zgadza się?
Częściowo się zgodzę, bo to z tym na szczęście. To jest rzeczywiście jedno z takich marzeń, które chyba chciałbym bardzo zrealizować, bo trochę śladami taty, który pływał i jednak zawsze był zafascynowany Ameryką Południową. Jest dużo takich opowieści rodzinnych, ale jednak od Meksyku po Argentynę, Chile to były te obszary, które tato bardzo lubił. No i ja gdzieś mnie tam też ciągnie, dlatego na studiach uczyłem się hiszpańskiego, z którego już niewiele zostało, ale tak, jakoś gdzieś wewnętrznie ta kultura mnie przyciąga, jest dla mnie magnetyczna.
Czyli już po koncercie Bruce'a Springsteena to do Chile na przykład.
No chyba się nie odważa, ale rzeczywiście to jest jedno z takich marzeń, które chciałbym w życiu spełnić, to prawda.
Pan trochę tych marzeń swoich spełniał, bo to nawet w liceum, tak? Harcerstwo, kajaki, wędrówki.
To prawda, ale to wszystko rozbija się o to, że trafiałem na świetnych przyjaciół, znajomych, kolegów, część z nich znam do dzisiaj, na mądre osoby, które nie zamykały przede mną drogi. Nigdy nie usłyszałem czegoś takiego, że ci się nie uda. To bardzo pokazuje, że gdzieś tam miałem dużo szczęścia. To trzeba jasno powiedzieć. Ale bardzo dobrze wspominam te wyjazdy przygotowane dla osób niedowidzących, to trzeba jasno powiedzieć. Poprzez organizacje pozarządowe właśnie, spływy kajakowe, obozy żeglarskie, chodzenie po Bieszczadach. I to olbrzymia przyjemność, jak okazuje się, że za te paręnaście lat później i moja córka dokładnie tymi samymi śladami sobie gdzieś tam
wyjeżdżała. No to duma, rzeczywiście, to zawsze jest duma.
No różnica polegała tylko na tym, że myśmy chodzili szlakiem kolei wąskotorowej, jak tej kolei jeszcze nie było, więc dla mnie każdy podkład kolejowy był mi dobrze znany.
No ale to wtedy też mniej więcej zaczęła się pewna taka aktywność, tak, która gdzieś de facto doprowadziła pana do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gdańskie Koło Polskiego Związku Niewidomych i spotkania w Sobieszewie, tak? Można powiedzieć, że to rozpoczęło swego rodzaju wydobywacie tego społeczeństwa.
Ówczesnym przewodniczącym koła, panem Romanem Barszczem, którego serdecznie pozdrawiam, organizowaliśmy takie bardzo duże spotkania dla osób z dysfunkcją wzroku z Gdańska w Sobieszewie. Totalnie piknikowe, z różnymi elementami rozrywki. I to bardzo ludziom się podobało.
To było coś innego?
Wówczas tak, ale było też łatwiej, dlatego że wbrew pozorom przedsiębiorcy łatwiej wspierali tego typu pomysły.
No, bo wtedy wyjmowali z kieszeni rulon pieniędzy na przykład, a dzisiaj urząd skarbowy, podatki. Sam pan wie zresztą, nie? Jak to wygląda.
To się po prostu sprofesjonalizowało. Proszę pamiętać, że jako jeszcze nastolatek jeździłem także na obozy rehabilitacyjne, które nie były finansowane, tylko rodzice dzieci z porażeniem mózgowym umawiali się, że ktoś załatwi autobus ZKM-u, ktoś wie, gdzie jest ośrodek. Rehabilitanci pracowali bez wynagrodzenia przez 2 tygodnie.
Ale można powiedzieć, że wtedy to było takie odkrywanie Ameryki, prawda?
Tak, to prawda. To prawda, wyjazdy takie studyjne, które nasi rodzice odbywali do Szwecji, to był inny świat. To był naprawdę inny świat.
Bo w obiegowej opinii niepełnosprawny to powinien siedzieć w domu.
To niestety, i to jest chyba coś, co mnie najbardziej martwi, nawet teraz tak naprawdę mam ciarki na plecach, to ciągle się zdarza. I sam mam dobrych znajomych, których drogę życiową zamknęli nauczyciele, mówiąc, a niech Krzysio...
Nie dasz rady.
Niech nie zdaje matury, bo i to jest automatycznie koniec.
A to ciekawe, bo jakiś czas temu to było trochę tak, że jakby niepełnosprawnych starano się właściwie, nie chcę powiedzieć, że zagonić, ale sprawić, żeby pracowali. To miało być rozwiązaniem różnego rodzaju problemów, czyli doprowadzić do takiego statusu, że mogą myśleć o sobie. Dzisiaj chyba tego trochę brakuje.
Tak, to prawda. Ja jestem rzeczywiście ogromnie osobiście przekonany, jestem, mówiąc trochę tak, fanem Polskiej Szkoły Rehabilitacji. To jest myśl powojenna z lat 60., 70., ale ona została wdrożona faktycznie w Kanadzie, w Niemczech, w Skandynawii, gdzie ustalono, że wszystkie te działania powinny działać jednolicie, czyli rehabilitacja zawodowa, społeczna, medyczna. To jest taki trójkąt, który powinien w tym samym czasie wobec danej osoby być realizowany właśnie w takim celu, aby osoba z różnymi deficytami, z różną niepełnosprawnością mogła, na ile to jest możliwe według aktualnego stanu wiedzy, funkcjonować jak najbardziej samodzielnie w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Mhm. To prawda. I praca wbrew pozorom jest tutaj kluczowa, dlatego jak porozmawiamy z otwartymi pracodawcami, oni będą wiedzieli, że osoba z niepełnosprawnością w zespole to zawsze będzie najbardziej solidny pracownik. Bo dla nas praca ma ogromną wartość. Wartość właśnie takich relacji społecznych, tego, że jestem potrzebny, znaczę coś dla swoich znajomych kolegów i to mnie kształtuje w społeczeństwie.
Ale skoro to takie oczywiste, to dlaczego to takie trudne?
Bo ciągle mamy niezmienny problem ze świadomością. Problem
czyją? Pracodawców?
Wszystkich pracodawców, samych osób niepełnosprawnych, rodziców osób niepełnosprawnych. To jest trójkąt bermudzki, o którym się ciągle mówi, ale zmieniamy go. To jest bardzo, bardzo, nawet trochę syzyfowa praca, ale bardzo powolna, ale to się naprawdę zmienia.
To spróbujmy porównać, jak to się wszystko zmieniło w momencie, kiedy pan był młody, a jak to wygląda teraz. Jakie są plusy i minusy nowego systemu?
No na pewno na dużo wyższym poziomie mamy, to co już powiedziałem na początku audycji, taką wczesną rehabilitację i wizę medyczną przy każdej niepełnosprawności. Proszę pamiętać, że od właśnie ośrodków wczesnej interwencji przy dziecięcym porażeniu mózgowym po chociażby diagnostykę noworodków w zakresie wad wzroku i retinopatii wcześniaczej, czy wad słuchu, to wszystko, co dzięki WOŚP-owi w latach 90. się zadziało, to powoduje, że szybciutko można medycznie ingerować i niwelować skutki jakichkolwiek deficytów organizmu. W edukacji każdej jesteśmy już na bardzo wysokim poziomie. Klasy integracyjne i osoby, uczniowie z niepełnosprawnością nie są już wydarzeniem w szkole. To jest już norma. Czeka nas poważna, odważna zmiana, jeżeli chodzi o edukację specjalną. No i powoli zmienia się to, widać, już o tym mówiłem także w Radio Gdańsk, sytuację na rynku pracy. Coraz więcej osób pracuje w małych firmach i olbrzymia ilość osób studiuje. To ma być element dla osób niepełnosprawnych, czyli ich kompetencje. To ma być element, który ma przeważać na rynku pracy.
A takie proste rzeczy jak, powiedzmy sobie, różnego rodzaju przeszkody architektoniczne. Ja słyszałem, że pan spowodował bardzo duże zmiany, na przykład u prezydenta Koblińskiego w Słupsku pan spowodował ogromne zmiany.
Mówiąc
pan na się luzie, śmieje, to się śmieje trochę, bo wiemy, o co chodzi. Ale
mówiąc
nasze,
na luzie, to prawda, usłyszał. Ponieważ był to jeden z progów, który pokonałem na brzuchu, ponieważ się o niego potknąłem i przy kolejnej wizycie okazało się, że przed tym gabinetem tego progu już nie ma. To wówczas w ogóle Urząd Miasta w Słupsku to jest też taki dobry przykład, gdzie mądry konserwator zabytków spowodował zamontowanie w bocznej ścianie windy zewnętrznej, która pozwala, że urząd jest na każdym poziomie dostępny. Wszystko wymaga trochę elastyczności i trochę rozmów, ale przede wszystkim zdrowego rozsądku i w pomaganiu, we wspieraniu i w samodzielności.
Teraz jest trochę inaczej, bo już same przepisy wymagają, żeby były różnego rodzaju udogodnienia.
Tak, to prawda i to się bardzo zmieniło w prawie budowlanym i poprzez wejście w życie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Natomiast ciągle w praktyce spotykamy się z tym, że gdzieś brakuje pieniędzy albo, i to bardzo częsta praktyka, szczególnie w spółdzielniach mieszkaniowych, zarządy spółdzielni nie chcą tą tematyką dostosowania budynków z wielkiej płyty się zająć.
No tak, bo to zdaje się jest problem, koszty i tak dalej. Jest tłumaczone.
Tak, ale to my od tego nie uciekniemy, bo jesteśmy społeczeństwem, które jest coraz starsze i osób tak zwanych więźniów czwartego piętra i pięter następnych będzie coraz więcej.
No to rzeczywiście, porozmawiamy za chwilę o różnego rodzaju zmianach, które się zadziały, a także o tym, co można uzyskać, jakie wsparcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Panie dyrektorze, podobno kiedyś największym dobrem dla osoby niepełnosprawnej była praca, a dzisiaj mamy już takie warunki, że w zasadzie niepełnosprawny, jakby się tak dobrze zakręcił, to w zasadzie na samych świadczeniach jest w stanie się utrzymać.
No to jest taka... Stawia mnie pan w trudnej sytuacji, bo... ale rzeczywiście ten poziom wsparcia, może odpowiem tak, poziom wsparcia się zmienił i też akcenty są inne. Widać w tej chwili, że dominuje głos środowiska opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób głęboko niepełnosprawnych, ale to chyba też dlatego, że uszycie i przygotowanie wsparcia dla tej grupy osób jest najtrudniejsze. I przyszedł czas, aby takimi rzeczami jak świadczenia wspierające czy asystencja zająć się, ale także w tym celu, żeby te osoby mogły być aktywne, także zawodowo, jeśli to będzie możliwe.
No bo to rzeczywiście te osoby nie miały łatwo i mówimy
tak,
o tym...
To są grupy, które wymagają najwięcej pracy systemowej przez organizacje pozarządowe, państwo rozumiane szeroko, otoczenie bliskich do tego, żeby funkcjonować.
No, ja sobie przypominam, bo to było też środowisko bardzo, bardzo aktywne. Chyba najgłośniej było w 2018 roku. Protesty w Sejmie i tak dalej, i tak dalej.
No tak, ale tutaj moglibyśmy prowadzić długą dyskusję właśnie, w którą stronę tą wajchę przekierowywać. Czy poprzez różnego rodzaju świadczenia, które mają dać samodzielność, ale trochę są demotywacyjne. To jest niepopularne, co mówię, ale to jest troszkę tak. Czy poprzez budowanie narzędzi, które będą kierowały ku aktywności i kucia własnego losu na tyle, na ile to jest możliwe.
No bo to ustawowo strasznie trudno określić, tak? Bo każdy niepełnosprawny, tak, każda jego, tak, rodzina, to jest zupełnie inna historia.
Jak już rozmawiamy o kwestiach systemowych, to proszę pamiętać, i także już wielokrotnie poruszałem ten temat na antenie Radia Gdańsk, środowisko od kilkunastu lat mówi o tym, że należy inaczej orzekać o niepełnosprawności. Czyli nie w ten sposób, na ile jest ona ograniczona i medycznie, z czego to wynika, tylko co ja pomimo ograniczeń mogę i jak dostosować mnie w życiu, od edukacji po pracę i życie codzienne, żebym jak najlepiej mógł funkcjonować.
Czyli tak naprawdę to każdy niepełnosprawny powinien w zasadzie mieć cały czas jakiś kontakt czy jakiegoś opiekuna chociażby z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Nie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale powinien mieć przede wszystkim wsparcie systemowe samorządu, bo samorząd zawsze jest najbliżej i wsparcie organizacji pozarządowych, ale wrócił do orzekania, powinien mieć takie wsparcie w zakresie właśnie orzeczenia o niepełnosprawności, które pokazuje, co on może i jak należy go wesprzeć.
A jak wyglądamy na tle innych krajów? Ten mityczny Zachód.
Myślę, że jesteśmy pośrodku drogi.
Kto przed nami? A kto
przed nami? Przed nami na pewno Skandynawia, przed nami na pewno część krajów środkowej Europy, za nami wbrew pozorom południe Europy i inne kraje świata. Kluczem jest jednak budowanie wsparcia poprzez bardzo zindywidualizowaną pomoc. To udaje nam się w kilku obszarach to robić, chociażby finansując nowoczesne protezy dla osób po amputacjach. I te wydatki są bardzo skuteczne, bo jest to pomoc dla konkretnej osoby i powoduje, że osoby wracają do pracy.
No i o pieniądzach musimy porozmawiać, bo wiadomo, że to jest największa zmora tego rodzaju rehabilitacje, wsparcie, sprzęt i tak dalej. No to w ostatnim czasie ogromne zmiany, tak? Bo to już jest w wielu przypadkach technologia kosmiczna, tak, ale ceny tym bardziej.
To prawda, natomiast to się bardzo zmienia i otwiera to różne nowe możliwości. Od egzoszkieletów, o których tylko kiedyś się mówiło, teraz to już jest norma, po sprawność medycyny, bo to tutaj też ma kluczowe znaczenie. Proszę pamiętać, że zawsze niepełnosprawność będzie, bo chociażby osoby, które są ofiarami wypadków samochodowych, to są osoby, które stają się niepełnosprawne. Natomiast trzeba szukać rozwiązań nowoczesnych, bo to się wszystkim opłaca. Czyli bycie aktywnym jest z korzyścią dla wszystkich. Dla państwa, dla otoczenia, dla rodziny, dla samego niepełnosprawnego.
Jako państwo stajemy teraz w trudnej sytuacji, ponieważ nie ukrywajmy, że ten nisz demograficzny to starzejące się społeczeństwo, no jakaś tam liczba osób niepełnosprawnych. Na ile jesteśmy w stanie udźwignąć te wydatki, zmienić, iść do przodu, rozwinąć się?
Mogę powiedzieć tak, że to wymaga radykalnej zmiany myślenia o demografii i będziemy się tego wszyscy wspólnie uczyć.
Bo na razie nie zwracamy na to chyba uwagi.
Nie do końca. Właśnie szczególnie nie zwracamy na to uwagi, jak w najbliższych kilkunastu latach zmieniać się będzie nasze otoczenie. Znaczy nasi sąsiedzi będą coraz starsi, my będziemy coraz starsi, przez co będziemy wymagali dodatkowego wsparcia. Proszę pamiętać, że jedną z cech niepełnosprawności jest to, że z wiekiem ilość osób niepełnosprawnych jest przyrasta, czyli osoby starsze są zawsze bardziej niepełnosprawne. To jest normalne, biologiczne. I tych osób, nas wymagających wsparcia, będzie coraz więcej. Będzie trzeba już budujemy, ale to jest proces, budować cały system wsparcia, tak aby osoby nie zostawały same w domu. Bo to jest nie do udźwignięcia.
Jak wygląda Gdańsk, Pomorskie, Trójmiasto na tle tego, co dzieje się w Polsce? Były takie czasy, kiedy byliśmy no, takim chyba liderem, pionierem. Czy to w dalszym ciągu jest utrzymywane?
Troszkę na luzie, ale nie wypada mi trochę tutaj być samochwałą, natomiast rzeczywiście dzięki organizacjom...
No to nie tylko pana zasługa, powiedzmy sobie szczerze.
No właśnie to chcę powiedzieć, że dzięki organizacjom pozarządowym i samorządom udaje nam się wspólnie realizować rzeczy, które wyprzedzają rozwiązania systemowe. I to nas bardzo cieszy.
Na przykład?
Na przykład mechanizmy, na przykład placówki wsparcia mieszkaniowego prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym czy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Zespół Mieszkań w Sopocie, w Gdyni. To są takie rzeczy, które się dzieją się projektowo, ale wyprzedzają rozwiązania ustawowe. I to nas bardzo cieszy. Udało się zbudować sieć organizacji pozarządowych i to w nich jest siła wsparcia. I często organizacje pozarządowe szybciej znajdują nowoczesne rozwiązania niż instytucje publiczne.
A jaka jest teraz rola Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?
Przede wszystkim niezmiennie, bo to już od blisko 35 lat jesteśmy instytucją finansową, która ma gromadzić środki od tych, którzy nie zatrudniają odpowiedniej ilości osób niepełnosprawnych i redystrybuować je, przekazywać do osób niepełnosprawnych, do samorządów i do organizacji pozarządowych. I to skutecznie robimy.
No i muszę też zapytać, 23 lata na czele Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rekordzista?
Na szczęście nie. Jest nas już w tej chwili, jest nas trójka tak naprawdę, licząc dokładnie, ale zaczęliśmy pracę w tym samym czasie i wiele się nauczyliśmy.
To doświadczenie pomaga?
Ogromnie. Ja też muszę powiedzieć, i moi pracownicy to wiedzą, zawsze mówię, że mają trochę pecha, że dyrektorem jest osoba z niepełnosprawnością, bo ta moja optyka jest troszkę inna. Jednak dokładnie wiem dlaczego, po co i czemu to ma służyć.
To jakie będą te najbliższe czasy dla niepełnosprawnych?
Myślę, że to są czasy dalszej ewolucyjnej zmiany i mam nadzieję rozwoju wsparcia bardzo zindywidualizowanego, dopasowanego do konkretnej osoby.
A dla samego Dariusza Majorka, oczywiście oprócz koncertu Brusa Springsteena i wędrówki do Chile?
No to chyba takie wyzwanie dotyczące cierpliwości mojej szanownej małżonki, którą serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiam my.
Tak, ponieważ za mało jestem w domu i ta cena zaczyna być niepokojąca.
Ale z całą pewnością dadzą sobie państwo z tym radę. Dziękuję bardzo. Dariusz Majorek, dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, był gościem audycji Facet na Luzie. Zapraszamy państwa za tydzień, chwilę po godzinie 13 w niedzielę. Kolejna audycja i kolejny gość. Zaczynało się optymistycznie, a na boisku w Gdańsku 2-2, szanowni państwo.
To niedobrze.
Więc no, tak średnio na jeża, bywało lepiej, ale takie życie. Raz pod wozem, raz na wozie, a gra się do końca. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.
Facet na luzie.